Politolog, profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, witamy panie profesorze.
Dzień dobry.
Taka chlupa nam się zrobiła trochę za oknem, prawda?
No taki listopad.
I taka też jest polityka dzisiejsza?
Trochę tak, jest taka dołująca mocno rzeczywiście.
No właśnie, a czy dla pana zaskoczeniem jest aktywność prezydenta na wielu polach? Polityka wewnętrzna, podróże po kraju, własne inicjatywy, a też polityka międzynarodowa. Podsumujemy na początku 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego.
Rzeczywiście to upłynęło bardzo szybko, no i widać, że tutaj nowy prezydent się dość, można powiedzieć, wdrożył w te swoje obowiązki dosyć szybko. No i tak jak się można było spodziewać, to jest prezydentura, która jest, można powiedzieć, taką prezydenturą mocno polityczną. To znaczy w tym sensie, że tutaj Karol Nawrocki wyraźnie no zerwał z taką deklarowaną, nie zawsze to rzeczywiście się tak działo, ale zazwyczaj zwłaszcza nowi prezydenci deklarowali, że oni to tak teraz właściwie staną się właśnie głową państwa i prezydentem wszystkich Polaków. No, prezydent Nawrocki raczej się wyraźnie pozycjonuje po prawej stronie, jako właściwie lider tego obozu odpisu, powiedzmy.
Już jest, czy nam dopiero wyrasta? Po tym Marszu Niepodległości, bo chyba to był taki symbol, panie profesorze.
Znaczy to jest symbol aspiracji prezydenta, ale on rzeczywiście powoli wyrasta na tego typu lidera. No i tutaj to widać też wyraźnie po tym, jak się sondaże układają, bo bardzo interesujące jest to, że można się było spodziewać, że jeżeli no, kandydat jednak wspierany głównie przez Prawo i Sprawiedliwość wygrał wybory prezydenckie, no to pociągnie jakby partię do góry. Mm-hmm. Tymczasem nic się takiego nie dzieje. Jeżeli ktoś idzie do góry, to raczej Konfederacja, a nie właśnie PiS, który sondażowo nie wygląda dobrze. Natomiast też z drugiej strony widać, że no, ta aktywność prezydenta, ona wbrew pozorom jest dość kontrowersyjna, bo te badania, które przytoczono w ostatnim tygodniu właśnie przy okazji tych 100 dni mówiące o tym, że to zaufanie do prezydenta, że to jest ponad 50%.
55 bodajże.
Tak, ale to wbrew pozorom to nie jest wysoko, dlatego że generalnie jest tak, że urząd prezydenta ma w sobie to, że zazwyczaj osoby, które ten urząd piastują, mają wysokie te rankingi zaufania. No i jeżeli popatrzymy na wcześniejszych prezydentów na początku, to to często było dużo, dużo więcej. Więc
ranking
widać
zaufania jest czymś innym niż efekt zadowolenia z pracy i urzędowania prezydenta.
To prawda, chociaż oczywiście jest też i tak, że kiedy patrzymy z kolei już na takie bardziej, powiedziałbym, sprofilowane te oceny, na przykład partyjnie, no to tutaj widać wyraźnie, że dla jednej strony to jest prezydent, któremu się ufa i którego się jakby traktuje jako już chyba trochę lidera tego obozu politycznego. Natomiast oczywiście ta strona związana z Koalicją Obywatelską, z Lewicą, tutaj respondenci są bardzo surowi w ocenie początku tej kadencji. No i to raczej się chyba tego można było spodziewać, że prezydent się łatwo wpisze w tą polaryzację, która w Polsce jednak no, tą scenę polityczną ciągle porządkuje.
Największy sukces i największa porażka prezydenta, zdaniem pana?
Znaczy generalnie rzecz biorąc, ja myślę, że sukcesem jest to, że on rzeczywiście potrafił odnaleźć się w tym jako właśnie ten lider polityczny, bo zazwyczaj jest tak...
Czy to znaczy, że Jarosław Kaczyński idzie w odstawkę?
Znaczy to jest problem też chyba trochę pokoleniowy, dlatego że widać wyraźnie, że Karol Nawrocki, jeżeli ma dobry kontakt, to raczej z młodszymi i politykami, bo jak widzimy, jak zbudował kancelarię, no i także z wyborcami. Mhm. Natomiast no, jednak i Jarosław Kaczyński, i to można powiedzieć takie historyczne jego otoczenie, ci historyczni liderzy PiSu, no to już dzisiaj jest trochę inne pokolenie. I to zaczyna być już widoczne, jeśli chodzi o sposób działania w polityce. No tutaj ten marsz był świetnym tego przykładem, gdzie wokół prezydenta mieliśmy, no można powiedzieć, jakieś tam zainteresowanie. Tam ochrona ledwo dawała radę tych zwolenników jakoś oddzielić. Natomiast no, Jarosław Kaczyński w tym marszu uczestniczył. I to
ale
żadnej sensacji nie wywołało, nie był widoczny, nie był oblegany, był tam w otoczeniu swoich współpracowników. No to też zresztą jest pewne wydarzenie, bo Jarosław Kaczyński przecież ten marsz ignorował w ostatnich latach, no ale to nie spotkało się z jakimś wielkim entuzjazmem. Więc myślę, że to jest, jeżeli mówimy o sukcesach, to właśnie to jest to, że ten prezydent się wybija na lidera. Natomiast no, pewną porażką jest to, że prezydent niestety wpisuje się w taką już dosyć długą linię prezydentów, którzy starają się no bardzo mocno i bardzo zdecydowanie naginać konstytucję. To znaczy widać tutaj wyraźnie, że prezydent dąży do tego, żeby to pole własnej władzy poszerzyć. No i niestety trochę wykracza, czy nawet można powiedzieć już mocno wykracza na samym początku poza te zapisy, które w konstytucji jakoś tam tą pozycję prezydenta określają. No i to nie wróży dobrze, dlatego
to
że...
To będzie eskalować?
To będzie, myślę, eskalować.
Bo mamy niepowoływanie ambasadorów skazanych przez rząd, czy 46 sędziów, sprzeciw wobec planowanych zmian w sądownictwie, no ale także brak nominacji oficerskich.
To prawda, no i te 13 wet, to wbrew pozorom to jest...
A na 70 ustaw, to tam no tłumaczone tak, jest, to i tak jest sporo, patrząc na aktywność innych prezydentów.
Byli prezydenci, którzy przez całą swoją kadencję, często podwójną, nie zawetowali aż tyle. Aleksander Kwaśniewski przez 10 lat prezydentury gdzieś tych ustaw około 20 zawetował, więc widać, że tutaj to w ogóle nie ma porównania. Więc no, widzimy, że tutaj ten konflikt między koalicją obywatelską a prezydentem będzie eskalował. Dla mnie tu nie ulega wątpliwości, że będą kolejne akty właśnie takich konfliktów, jak te, które obserwowaliśmy, choćby przy okazji tych nominacji.
Mm-hmm. Panie profesorze, a te słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, kontrowersyjne, które wywołały burzę emocji w sprawie Lepera i jego śmierci. Jak pan skomentuje? Po co? Czemu to ma służyć?
Trudno powiedzieć, bo to jest właściwie, można powiedzieć, próba takiego przyciągnięcia uwagi, no mediów choćby, które natychmiast to odnotowały. Natomiast no, problem polega na tym, że z punktu widzenia tych, którzy kibicują życiu politycznemu w Polsce, to jest generalnie prehistoria.
14 lat temu.
No właśnie, to jest strasznie dawno. Mnie na przykład w zeszłym tygodniu studenci pytali o to, co z tym Leperem właściwie, o co to właściwie chodzi, jak to wygląda. Mm-hmm. No bo rzeczywiście ja sobie uświadomiłem, że właśnie ludzi, których ja w tej chwili uczę, oni byli dziećmi wtedy, kiedy to wydarzenie miało miejsce. Więc nie wiem, czemu to służy. No czasami jest tak, że w ostatnim czasie, zwłaszcza Jarosław Kaczyński, coś potrafi takiego powiedzieć nieco zaskakującego wszystkich. No,
ale czym to tłumaczyć?
Myślę, że chęcią przyciągnięcia uwagi. Po prostu to jest tak, że PiS przez długie lata wyznaczał agendę tego, o czym się dyskutowało w tym, powiedzmy, medialnym otoczeniu polityki. No i bardzo często jest tak, że osobą, która nadawała ton tym przekazom dnia, był właśnie Jarosław Kaczyński. I on tą rolę powoli traci i myślę, że tak nie do końca może się z tym pogodzić. Stąd właśnie pojawiają się takie wrzutki. Natomiast, no, jak mówię, to z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego pewnie jest ważny okres w jego życiu politycznym, natomiast dla wyborców, zwłaszcza młodych, no to jest zupełnie odległa historia i w jakimś sensie nieznana także.
Co planuje, zdaniem pana, dzisiaj Zbigniew Ziobro? Były minister sprawiedliwości? Wróci do Polski? Czy zostanie na przykład do wyborów na Węgrzech?
Ja myślę, że gdyby miał wrócić, to już by wrócił. Także sądzę, że on pójdzie tą drogą, którą wyznaczył wiceminister Romanowski i on będzie chciał na tych...
Zresztą mamy blokadę paszportu Romanowskiego.
Będzie chciał na tych Węgrzech pozostać, licząc na to, że Viktor Orban utrzyma się przy władzy po wyborach, które się odbędą w kwietniu przyszłego roku. Pytanie, jeśli nie. No to wtedy rzeczywiście sytuacja Ziobry się dość mocno pogorszy, ale też z drugiej strony, no to też nie jest tak w tej chwili, że Orban jest zupełnie bez szans. To znaczy tutaj oczywiście jego władza jest zagrożona znacznie bardziej niż kiedykolwiek przez ostatnie 15 lat, no ale z drugiej strony jednak on dużo zrobił, żeby sobie tą władzę dość mocno, powiedziałbym, zabezpieczyć. no choćby ordynacja wyborcza jest trudna tutaj dla opozycji właśnie węgierska i to, że dzisiaj partia Madziara prowadzi kilkoma punktami w sondażach, to jeszcze nic nie znaczy, natomiast rzeczywiście myślę, że tutaj i Ziobro, i Romanowski będą uważnie śledzili wyniki wyborów na Węgrzech, no bo to jest trochę tak, że no w pierwszym przypadku mamy już międzynarodowy, ten europejski nakaz aresztowania, w przypadku Ziobry pewnie on się pojawi za chwilę i to powoduje, że nagle robi się ciasno, prawda, no bo to większość krajów Unii jednak generalnie rzecz biorąc respektuje te dokumenty i tutaj Węgry są jednak wyjątkiem, dając właśnie taką bezpieczną przystań politykom Prawa i Sprawiedliwości.
W weekend odbył się także kongres PSL-u. Ponownie wygrał Władysław Kosiniak-Kamysz. Czy wicepremier udźwignie partię?
Tak naprawdę to się rozstrzygnie za 2 lata, dlatego że to, co jest wyzwaniem dla PSL-u, to są wybory parlamentarne najbliższe. Tam po drodze to też jest pewien kłopot dla tej partii. Nie ma żadnych innych wyborów. Tak? To znaczy pierwsze, które w kalendarzu wypadają, to są wybory do parlamentu. No i tu oczywiście to będzie decydująca bitwa dla PSL-u, który źle wygląda generalnie rzecz biorąc sondażowo.
Ale oni mówią, że zawsze tak jest w sondażach, niedoszacowani, a później tak wchodzą i są koalicjantami.
Dobrze, tylko że to jest tak, że to niedoszacowanie odbywało się na zupełnie innym poziomie. Znaczy, jeżeli ktoś ma 4-4,5%, no to można powiedzieć, ok, jest trochę niedoszacowany, więc te pół punktu to jakoś gdzieś tam się odrobi. Natomiast jeżeli my mamy w tej chwili wyniki między 1 a 1,5 punktu...
Marszałek Gancarz na naszej antenie mówi, że na pewno mają 6 do 9.
No, to zasada? Zobaczymy tak naprawdę. Natomiast to, co jest atutem PSL-u, to są oczywiście struktury. I to rzeczywiście jest tak, że ta partia ma się na kim oprzeć w terenie, ma kto poprowadzić kampanię, więc oni nie są zupełnie bez szans. Natomiast tu jest jeden problem, którego politycy PSL-u zdają się nie dostrzegać, albo przynajmniej o tym nie mówią. Mianowicie dotychczas było tak, że właściwie głównym konkurentem PSL-u na wsi był PiS. I od dłuższego czasu było tak, że ten PiS przegrywał, PiS wygrywał z PSL-em, oczywiście znacząco, ale PSL było tym numerem 2 na polskiej wsi i to była absolutnie niezagrożona pozycja, tam Koalicja Obywatelska czy Lewica były daleko z tyłu. Natomiast w tej chwili jest tak, że jak popatrzymy na to, kto głosuje na przykład, czy deklaruje poparcie dla Konfederacji, ale nie tej dużej, tylko właśnie tej Konfederacji Grzegorza Brauna, to okazuje się, że właśnie to polska wieś dzisiaj ma, można powiedzieć, nowego bohatera i tam jest sporo głosów, które mogą z polskiej wsi odpłynąć właśnie do Grzegorza Brauna. I to może być duży kłopot dla PSL-u, no bo jeżeli rzeczywiście oni na tym elektoracie poza wielkimi miastami nie wypadną, powiedzmy, gdzieś w okolicach 8-10%, to bardzo trudno będzie w skali kraju przekroczyć ten próg wyborczy, tym bardziej, że oni w dużych miastach zazwyczaj, jeżeli startują samodzielnie, to właśnie wypadają gdzieś na poziomie 1-2%, powiedzmy. Ostatnie wybory trochę zaciemniają obraz, bo to była jednak koalicja i tutaj część głosów tych wielkomiejskich, no jednak Polska 2050 przeciągnęła. Natomiast w przypadku tego startu samodzielnego to może być bardzo różnie.
Tak, to jest ryzykowna.
To jest dość ryzykowna taktyka, no ale oczywiście tutaj troszeczkę PSL przynajmniej na razie nie ma wyjścia. W ciągu tych 2 lat jeszcze te układy polityczne mogą się zmienić, tym bardziej, że no, może się pojawić taki potencjalny partner koalicyjny dla PSL-u, mianowicie no, słyszymy o tej partii samorządowej, która ma powstać.
Tu widzimy to bezpartyjni samorządowcy
właśnie,
na Dolnym Śląsku.
Tak jest i to może być potencjalny partner, no tym bardziej, że tutaj jest to spoiwo, mianowicie owa dwukadencyjność. Tutaj
tak.
PSL bardzo
i ta
mocno
walka
wspiera samorządowców o zniesienie tej
zasady. Ale ciekawa sytuacja była, panie profesorze, w sejmiku, bo mimo apelu pana marszałka, no radni, chociaż są w koalicji z marszałkiem, nie poparli tego apelu.
No bo z kolei...
Apel apelem, ale
no
jest
tak,
to jakiś
ale
sygnał.
Są jeszcze wyborcy, którzy generalnie rzecz biorąc...
A to że Platforma jest także podzielona.
Tak, bo tu jeżeli...
Mimo
tak,
tego, że premier nie jest zdaniem.
Przyjrzymy sondażom, to widać wyraźnie, że to rozwiązanie nie jest wśród wyborców zbyt popularne. Wyborcy raczej to byliby skłonni tą dwukadencyjność nawet poszerzać, nie tylko... ograniczać ją tylko do wójtów, burmistrzów i prezydentów, więc to,
Sejm, Senat.
Tu jest pewne ryzyko polityczne, natomiast no, jest też pewien wspólny interes dla PSL-u. Także no, zobaczymy, jak to się będzie układało, to jeszcze 2 lata, więc to wieczność, jeśli chodzi o polską politykę, więc ta deklaracja, że startujemy sami, którą wygłosił stary, nowy prezes, to myślę, się jeszcze spokojnie może tutaj zmienić. Tym bardziej, że PSL zawsze taki twardy realizm polityczny prezentuje i myślę, że tak będzie i tym razem.
Jak mówią o sobie, mądrość ludowa. Jutro będziemy rozmawiać z jednym z przedstawicieli, panem Adamem Jarubasem, właśnie z PSL-u w porannej rozmowie. Już dzisiaj zapraszamy. No ale tak zastanawiam się jeszcze tutaj o ludowców pytając, mimo tak eksponowanego stanowiska w rządzie, no im te sondaże jednak nie idą do góry. To jest dla mnie zastanawiające.
Zgoda, dlatego że tu można powiedzieć, że to są ta działalność właśnie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza bardziej buduje jego osobistą pozycję jako lidera politycznego. To nie zawsze musi oznaczać, że to się niekoniecznie zawsze przekłada na partię polityczną. Pozwoliło mu to wygrać przywództwo no, w takim stylu niebudzącym absolutnie wątpliwości. Natomiast zwróciłbym uwagę na jedną zmianę, która się jednak w PSL-u dokonała i to też jest taki wyraźny sygnał pewnej jednak mimo wszystko chyba zmiany, być może pokoleniowej. No Waldemar Pawlak przegrał z Kretesem wybory szefa Rady Naczelnej. No,
mamy Koszulskiego.
Tak jest i to jest sygnał, że być może tutaj
jakaś formuła się skończyła.
Ta formuła się wyczerpała, ale to też w jakimś sensie chyba wzmacnia pozycję nowego lidera, bo jednak Waldemar Pawlak troszeczkę ustawiał się w takiej lekkiej opozycji do właśnie Kosiniaka-Kamysza, więc może to oznaczać, że rzeczywiście nowy przewodniczący no, będzie tutaj twardą ręką teraz prowadził tą partię, ale no, wielkim wyzwaniem będą wybory w 2027 roku. Jeżeli PSL-owi uda się wejść do parlamentu, no to myślę, że pozycja jego lidera będzie tutaj niekwestionowana jeszcze długo.
A jutro wybór nowego marszałka rotacyjnego ma nim być Włodzimierz Czarzasty. To już jest pewne?
Wydaje mi się, że tak, chociaż oczywiście słyszymy takie głosy niezadowolenia, które...
No chyba cieszyć się nie będą wszyscy głosując na niego.
Tak, myślę, że tutaj taka formuła rzeczywiście, że będą głosować za, ale nie będą się uśmiechać niektórzy, to myślę, to zadziała. Chyba nikt nie będzie ryzykował tak poważnego kryzysu w koalicji rządowej, bo to rzeczywiście, gdyby no tutaj na przykład głosami no choćby Polski 2050 na przykład, czy lewicy, tej radykalnej lewicy z partii Razem, bo pewnie SLD to tutaj murem dawna SLD zagłosuje za swoim liderem, no ale faktem jest, że gdyby to się nie udało, no to...
Ma nie być dyscypliny.
No tak, ale myślę, że tutaj wszyscy sobie zdają sprawę, jaka tu jest stawka i chyba nikt mimo wszystko nie będzie ryzykował takiego poważnego kryzysu politycznego. No tym bardziej, że tak naprawdę to zapewne doprowadziłoby do przedterminowych wyborów, a chyba tego absolutnie nikt nie chce ani po jednej, ani po drugiej stronie
sejmowej
barykady, więc myślę, że Czarzasty zostanie tym nowym marszałkiem.
I tutaj... co może przynieść ta zmiana? Jakim on będzie marszałkiem, zdaniem pana?
Ja myślę, że nie najgorszym, dlatego że to jest polityk doświadczony ogromnie, także w tej pracy parlamentarnej. Widać wyraźnie, że no, jemu bardzo zależy na tej funkcji. To też jest widoczne, więc sądzę, że on spokojnie sobie poradzi z kierowaniem Sejmem. I to jest chyba w jakimś sensie ukoronowanie jego kariery politycznej. Ja myślę, że on to tak odbiera. I myślę, że tutaj no, ta lewica także odda tutaj stery nowym działaczom, nowym politykom, którzy będą już o pokolenie młodsi. No ale myślę, że dla Czarzastego to jest rzeczywiście takie dobre zamknięcie tej no, długiej jednak kariery politycznej i sądzę, że No, on będzie absolutnie robił wszystko, żeby to przebiegło w sposób bardzo, bardzo taki no, zaplanowany i skuteczny.
Ale młodzi z popcornem raczej już nie będą oglądać Sejmfliksu pod wodzą marszałka Czerzastego.
No zapewne tak, chociaż ten Sejmflix już się skończył jakiś rok temu, bo również i teraz nawet pod tutaj kierownictwem marszałka Hołowni to zainteresowanie jednak mocno spadło. No bo te prace parlamentarne to właściwie to jest coś, co jest mało telewizyjne i tak naprawdę na początku zmiana stylu była widoczna, a potem wszyscy się jakby trochę przyzwyczaili.
To jeszcze podpytałam o Polskę 2050. Kto ma największe szanse, by stać się liderem, by zostać liderem?
Tak naprawdę to wszystko zależy od tego, co się zdarzy z Szymonem Hołownią paradoksalnie. To znaczy, jeżeli on zostanie w polskiej polityce, no to sądzę, że on przeprowadzi ten wybór w taki sposób, że jakby można powiedzieć zachowa tak trochę nieformalną kontrolę nad partią, natomiast jeśli rzeczywiście byłoby tak, jak słyszymy, że jego szanse w tym ONZ-cie rosną i on jednak z tej polskiej polityki odejdzie, no to wtedy rzeczywiście tam może być bardzo ciekawie i jakieś nowe rozdanie w tej partii także może się pojawić.
Oficjalnie dziś chcą startować Petru i Mucha. Kto ma większe szanse?
Ja myślę, że tam taka prawdziwa faworytka jeszcze się nie zgłosiła.
Pełczyńska-Nałęcz.
Tak jest. I myślę, że to będzie osoba z największymi szansami na przejęcie sterów w Polsce 2050.
Mając taka wicepremiera.
No to też jest kwestia nie do końca rozstrzygnięta. No,
zobaczymy, ciekawie.
Zobaczymy,
się zapowiada
jak to
na
się
naszym
potoczy w następnych tygodniach. Ja myślę, że tutaj paradoksalnie te dwie kwestie, o których rozmawialiśmy teraz na końcu, one są połączone.
Tak,
jeżeli się uda z marszałkiem Czarzastym, no to pewnie te kolejne zmiany też pójdą dosyć łatwo.
Politolog profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy.
Dziękuję, do widzenia.